czasownik i kapitał, transformacja pracy w społeczeństwie sieci. Praca przygotowana przez Fundację Dobre Państwo. Zapomnij o 8-godzinnym dniu pracy. Zapomnij o tygodniu roboczym. Zapomnij o emeryturze. Zamiast nich jest pętla, strumień, nieustanny przepływ. Witaj w społeczeństwie sieci. To struktura, która nie zna ciszy, nie uznaje granic i nie potrzebuje ciała. To już nie jest gospodarka przemysłowa ani nawet usługowa. To gospodarka uwagi i algorytmów, w której człowiek pracy staje się czasownikiem. Jest istotą rozciągniętą między powiadomieniem a terminem końcowym, zawieszoną pomiędzy spotkaniem na platformie Zoom a kanałem na Slacku, uwięzioną między zalogowaniem a wylogowaniem, które nigdy nie nadchodzi. Kapitał, ten stary bóg o wielu twarzach, znalazł sobie nową doskonalszą świątynię. Jest nią sieć, która nie śpi, nie choruje i nigdy nie strajkuje. W jej cyfrowych nawach kapitał metodycznie zamienia ludzi na kod, interakcje na kliknięcia, a doświadczenie na wskaźniki wydajności. I choć zewsząd słyszymy o postępie elastyczności i wolności pracy zdalnej, pod tą gładką nowomową czai się coś przerażająco starego. Rodzi się praca pozbawiona wspólnoty i rytuału. Praca, w której zanika granica między tym, kim jesteś, a tym, czego wymaga od ciebie system. Człowiek pracy, niegdyś dumny robotnik, później sfrustrowany prekariusz, dziś jest właśnie czasownikiem. Jego życie toczy się na styku platform, zadań, zleceń i briefów. Nie zna już stabilności, zna za to deadline'y. Nie zna prawdziwych wakacji, zna tryb samolotowy w telefonie. Nie zna wspólnego stołu, zna za to wspólny dysk w chmurze. To, co się dzieje, wykracza daleko poza zmianę modeli zatrudnienia. To fundamentalna przemiana antropologiczna, w której transformacja pracy oznacza transformację samego człowieka. Już nie jesteśmy istotami społecznymi, jak chciał Arystoteles, lecz staliśmy się jednostkami transakcyjnymi w cyfrowym ekosystemie platform. W tej nowej rzeczywistości kapitalizm informacyjny rozciąga nasze istnienia w czasie i przestrzeni, a potem je monetyzuje. Manuel Castells nazwał to zjawisko bezczasowym czasem. To rama egzystencji, w której przeszłość jest nieistotna, a przyszłość nigdy nie nadchodzi, bo liczy się tylko wieczne teraz. Czas pracy już się nie kończy. On po prostu rozlewa się na całe życie niczym cyfrowy potop. To dramat naszych czasów. Człowiek przestaje być podmiotem własnej historii, a staje się jedynie funkcją w zapętlonej formule optymalizacji zysków. Kolejną zmienną do przetworzenia. Koncepcja przestrzeni przepływów, którą stworzył Manuel Castells, to nie tylko techniczny opis kapitalizmu informacyjnego, lecz przede wszystkim diagnoza świata postspołecznego. W tej przestrzeni konkretne miejsce nie znika, ale zostaje skolonizowane przez logikę globalnego obiegu. Warszawa, Dubaj czy Szanghaj mogą być równie dobrze kluczowymi węzłami, jak i czarnymi dziurami w systemie. Ich znaczenie nie wynika już z historii czy kultury, lecz z funkcji, jaką pełnią w nieustannym przepływie wartości i danych. A co z człowiekiem? Człowiek pozostaje przypisany do miejsca, lecz jest zarządzany z poziomu przepływu. I właśnie tu rodzi się fundamentalne napięcie naszych czasów. Inny wymiar tego zjawiska odsłania Anthony Giddens, analizując nowoczesność przez pryzmat oderwania, czyli disembedding, i ponownego osadzania relacji społecznych. Według niego refleksyjny charakter późnej nowoczesności pozwala nam świadomie konstruować tożsamości i instytucje wykorzenione z tradycyjnych ram czasu i miejsca. Wolność ta nie jest jednak bezkosztowa. Paradoksalnie wyzwolenie od rutyny i lokalności, tego, co przez wieki kotwiczyło jednostkę w świecie, prowadzi do głębokiego kryzysu bezpieczeństwa ontologicznego. Czas i przestrzeń tracą status stałych punktów odniesienia. Stają się płynnymi zmiennymi, które trzeba nieustannie negocjować. Pogłębia to lęk, atomizuje jednostki i czyni je bardziej podatnymi na zewnętrzne formy kontroli. Obok tej utopii płynności wyrasta jej mroczna siostra, bezczasowy czas. To stan, w którym przeszłość, teraźniejszość i przyszłość nie splatają się już w spójną narrację życia, lecz tworzą chaotyczny kolaż zdarzeń, rozgrywanych synchronicznie i bez kontekstu. To świat, w którym wojna jest klikalna, praca elastyczna do granic wyzysku, a starość staje się problemem do usunięcia za pomocą algorytmu i estetycznego retuszu. To nie tyle koniec historii, ile jej nieustanny remiks w czasie rzeczywistym. Zygmunt Bauman opisywał tę kondycję jako płynną nowoczesność. W tym stanie nic nie zachowuje kształtu na dłużej. Stabilność zawodowa staje się reliktem przeszłości, a elastyczność, niegdyś obietnica wolności, zamienia się w przymus ciągłej gotowości do zmiany. Do tego dochodzi zjawisko, które Hartmut Rosa nazywa przyspieszeniem społecznym. W świecie zdominowanym przez technologię informacyjną musimy biec coraz szybciej tylko po to, by utrzymać swoją pozycję. To przyspieszenie prowadzi do alienacji i poczucia, że świat wymyka się nam z rąk. Społeczeństwo sieciowe nie jest egalitarne. Wręcz przeciwnie, jego architektura to bezlitosny system selekcji. Jedni są włączeni w obieg, bo uczestniczą w procesach decyzyjnych, mają dostęp do danych, kapitału i symbolicznej wartości. Inni są traktowani jak zasoby, elastyczna siła robocza, czasowniki zredukowane do funkcji, zadania i interwału. W tym nowym porządku nierówności przestają być czysto ekonomiczne. One stają się ontologiczne. Niektórzy żyją w realnym czasie i przestrzeni, inni zaś w ich symulacji, pozbawieni wpływu, pamięci i przyszłości. Pogłębia się dualizm siły roboczej. Rdzeń systemu to jest elastyczni, lecz względnie stabilni analitycy, technokraci i menedżerowie, funkcjonuje w logice płynnego zarządzania czasem i miejscem. Na peryferiach zaś znajduje się rozporządzalna siła robocza, żyjąca w logice ciągłego wyłączania. Praca tymczasowa, zadaniowa i rotacyjna zamienia relacje między pracodawcą a pracownikiem w serię punktowych transakcji. Nie ma już biografii zawodowej. Są epizody, wpisy w portfolio i zmieniające się statusy. Ulrich Beck w swojej pracy o społeczeństwie ryzyka zwracał uwagę na proces indywidualizacji pracy. Ryzyko systemowe, niegdyś brane na barki przez państwo lub korporacje, zostało przerzucone na jednostkę. Teraz to pracownik musi dbać o swoją przydatność rynkową, edukację i zabezpieczenie społeczne. W tej strukturze kapitał jest globalny i bezcielesny, podczas gdy praca pozostaje lokalna i boleśnie spersonalizowana. Kapitał może zmienić lokalizację w czasie rzeczywistym. Praca jest uwiązana do miejsca zamieszkania, języka i obowiązków opiekuńczych. Konflikt kapitał-praca, dawniej rozgrywany na osi klasowej, dziś przenosi się na płaszczyznę bytu. Kapitał istnieje w przepływie. Praca zastyga w miejscu. Wszystko to prowadzi do fragmentacji społecznej i rozpadu komunikacji. Bez wspólnych ram czasowych, takich jak weekend, etat czy emerytura, i przestrzennych, jak zakład pracy czy szkoła, znika podstawowy warunek istnienia społeczeństwa. To jest współobecność. Pamięć przestaje być wspólna, bo rytmy życia stają się asynchroniczne. Wspólnotę doświadczeń rozrywa algorytmiczny czas spersonalizowanych strumieni treści. Rodzi się pytanie dramatyczne, czy możemy jeszcze mówić o społeczeństwie, skoro nie dzielimy ani czasu, ani przestrzeni. Nauka coraz głośniej bije na alarm. Socjologia pracy i filozofia techniki ostrzegają. Jeśli nie zredefiniujemy kontraktu społecznego, staniemy się klasą nadmiarową. Cyfrowym proletariatem, który jest pozornie wolny, lecz realnie pozbawiony wpływu. Sztuka już dawno to dostrzegła. Cyberpunk nie był tylko estetyką, był przepowiednią. Science fiction stało się reportażem z teraźniejszości. Serial Black Mirror nie jest mroczną fantazją, lecz powidokiem naszej rzeczywistości. Manifesty cierpienia współczesnych czasowników płyną z każdej strony. Dlatego dziś nasze wybory mają fundamentalne znaczenie. Czy zgodzimy się być jedynie funkcją w ekosystemie kapitału? Czy odważymy się przepisać kod relacji pracy i wartości? Czy odzyskamy własny rytm, rytm dnia, tygodnia i życia? Społeczeństwo sieci to bowiem nie tylko technologia, lecz przede wszystkim nowa struktura władzy. Jeśli pozwolimy, by czas pracy rozlał się bez końca, sami również przestaniemy znać granice. Kapitał nie musi być wrogiem, ale kapitał pozbawiony reguł staje się drapieżnikiem. Humanizm jest naszym genotypem, a jego ekspresją pozostają solidarność, godność i umiejętność stawiania granic. W świecie dyktatury natychmiastowości świadoma powolność staje się aktem oporu. W logice kontraktów zadaniowych to właśnie wspólnota jest formą sabotażu. W świecie czasowników człowiek, który mówi stop i dość, to rewolucjonista. Co zrobimy, zanim cały nasz czas stanie się nie nasz? Zawsze aktualne, nigdy wspólne. Czy da się odzyskać czas? Czy można zrekonstruować społeczeństwo w epoce przepływów? A może jedynym, co nam pozostało, jest niezgoda na bezczasową przyszłość i przestrzeń, w której nie ma miejsca dla nikogo?